I chcę dzisiaj mówić na temat postu, o czym każdy wie. Ale nie mówię tego, bo to jest, to Pan mnie jakby zatrzymał, to co, o czym miałem się dzielić, chociaż to gdzieś było na jakimś tam punkcie, tylko wspomnienie, a jakby Pan mnie zatrzymał, ja spóźniłem, generalnie staram się być o godzinie 9, aby modlić się tutaj na modlitwie i się spóźniłem, ale dlatego, że musiałem bardzo szybko się przygotować do tego, o czym będę mówił i mniemam, że to coś wyzwoli w każdym z nas. I ja nie będę wam mówił kolejny raz, fajnie wam to o tym, bo to jest niepotrzebne, to nie działa i nie chcę powiedzieć pod względem takim typowo literalnym, ale chcę powiedzieć ci na temat praktycznych aspektów, dlatego że Bóg kładzie nacisk na to i to, co się ma wydarzyć. I Kościół, który zaczyna jakby respektować to pragnienie Ducha Świętego i złapie się tego, to on przeżywa rozwój. I my możemy traktować tak sobie z powątpiewem, a coż mu się nowego dzisiaj wyśniło? I wyjdziesz niezmieniony, bo jest coś, co w serca musi być wyrządzone, pewna arogancja, pewnie uprzedzenie. Niekiedy nie możesz wziąć słowa, bo już mi się ta twarz jego tak wyświechtała, że już nie mogę już na niego patrzeć. I nie możesz wziąć. I nie rozróżniamy, że pomazanie Boże, Duch Święty, który przemawia, on mówi do Kościoła. Bo on mówi do Kościoła w różny sposób. Mówi z tego miejsca, mówi indywidualnie do ciebie, mówi poprzez czytane słowo, poprzez objawione, a może mówić poprzez to, co gdzieś spotka cię ktoś i ci przekaże słowo. Niekiedy, jeżeli schodzimy tak troszeczkę ze ścieżki Bożej, to nasze uszy zaczynają być przytępione. Taki z upływem lat ludzie mają problem z przytępionym słuchem. I patrzymy się i oczy są maślane, widzimy, ale tak naprawdę nie możemy wziąć tego, co Bóg mówi. Pan mówi o poście. W ogóle, co to jest post, to myślę, że wiemy, że jest to czas, w którym ty ogłaszasz, czy lud Boży ogłasza takie dobrowolne powstrzymanie się od spożywania pokarmów, czy od pić i połączone z tym z piciem napojów. Ale z powodu czego? Nie dlatego, żebyś był suchutki, żebyś była suchutka jak osa. Wiecie, niektórzy poszczą, żeby być jak osa czy kosa, bo lekarze nawet mówią o tym, żeby nie jeść. Ale ja chcę powiedzieć, że to odróżnia cię od tego, aby być kosą czy oso z powodu jednego, że czynisz to z powodów duchowych. Czy jesteście ze mną? Ja ci chcę zagwarantować, że jak zaczniesz pościć trochę więcej, twoja postać może zbliżać się do osy. Ale ty nie będziesz robił to dlatego, żeby być oską, tylko będziesz robił to po to, żeby serce twoje zbliżyło się do żywego Boga. Czy jesteście ze mną? O to nam chodzi. I jako wierzący ludzie często słyszymy, jestem wolny, jestem wolna i teraz, okej, jesteś wolna, do czego? Wolna, aby nie być zniewolonym czy zniewoloną przez to, co mówi moje ciało. A wolna, żeby wybrać to, co mówi Pan. Pod tym względem dzisiaj wam powiem, do czego jesteś wolny. I zobaczmy do Ewangelii świętego Mateusza, 6 rozdziału. Jest to kazanie na górze. Ja zawsze wam podkreślam, patrzcie na to, co mówił Jezus. Jak to naśladował Kościół, słudzy Boży i jak robił pierwszy Kościół. I co mówił Jezus w tym kazaniu na górze? To były słowa czyste z serca Bożego, z serca Jezusa Chrystusa. Jezus w kazaniu na górze, w 6 rozdziale, ja nie będę tego czytał, tylko powiem wam między innymi o 3 rzeczach, które dotyczą Kościoła. 3 rzeczach. I te one się zaczynają, a gdy. Pierwsza rzecz, która dotyczy Kościoła, dotyczy uczniów Jezusa, gdy dajesz jałmużnę, a więc jałmużna. Czyli oprócz tego, że dajemy dziesięciny, to dajemy również ofiary, jałmużnę dla ludzi, którzy tego potrzebują. I jest też zasada, że kiedy daję, to ja nie trąbię, że wszyscy widzicie, ile dałem. A więc dajesz to, żeby widział ciebie Pan. Dajesz to dla drugiego. A gdy dajesz jałmużnę. Druga rzecz, która dotyczy Kościoła, uczniów Jezusa, a gdy się modlisz. A więc jest kolejna rzecz, to jest modlitwa. I trzecia sprawa to jest post. I też w 16 wersecie, a gdy pościcie, a to nie napisane, jeżeli zechcesz pościć, a może będziesz uważał, że będziesz pościł. Jezus tak nawet nie powiedział. No myślę, że kiedyś tam jakoś weźmiesz post, zrobisz dla mnie. Jezus tak nie mówił, tylko a gdy pościsz. Jest to całkowicie inna pozycja. A więc Jezus mówi do nas, że te rzeczy będą w twoim życiu. Będziesz dawał jałmużnę, będziesz się modlił, będziesz pościł. Czy jesteście ze mną? I ta praktyka postu, jak wiecie, ona jest, była znaną praktyką narodu żydowskiemu nie tylko w czasach Jezusa. Bo jeżeli zrobimy studium Starego Testamentu, to zobaczycie, że od początku naród żydowski pości. Najwięksi Boży słudzy pościli. Mojżesz pościł 2 razy po 40, jak pamiętam. Nehemiasz pościł, Dawid pościł, Daniel pościł. Widzicie to? A więc ludzie Boży, którzy to czynili, i w czasach Jezusa post nie był niczym szczególnym, to była zwykła praktyka. Oni pościli, faryzeusze pościli również, z tym, że w tym miejscu Pan bardzo mocno akcentuje sposób postu. Jak masz pościć. I w czasie Jezusa, kiedy Jezus żył na ziemi, faryzeusze pościli, to stronnictwo. I chcę wam powiedzieć, ja bardzo się to interesuję, współczesny judaizm, nie mesjański, jest pochodzenia faryzejskiego, a więc pochodzenia rabinicznego, ustalonego już pod koniec pierwszego wieku i ustalone po pierwszym wieku, a więc w momencie, kiedy świątynia była zburzona. I do dziś dnia w tej postaci w te typowe synagogi żydowskie, gminy żydowskie w tym funkcjonują. Między innymi zakłada, że nie ma przebaczenia przez krew. To kłóci się z Biblią, która mówi, że przebaczenie jest przez krew Jezusa Chrystusa. A Żydzi mesjańscy powracają do tego słowa. I z tej racji są prześladowani, między innymi. Uczniowie Jana też pościli, tak? Ale uczniowie Jezusa nie pościli i przyszli na skargę do Pana Jezusa. I w Ewangelii Marka zobaczymy skargę. Przychodzą do Jezusa w 18 rozdziale Ewangelii Marka, 2 rozdział, jeżeli to można dać na tym, żebyście analizowali. Uczniowie Jana i faryzeusze pościli. Oni też przyszli i powiedzieli do Niego, do Jezusa, czemuż uczniowie Jana i uczniowie faryzeusze poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? A więc przyszli z konkretnym zarzutem. Zgadza się? I co im Jezus odpowiedział? Cała ta historia, cała ta odpowiedź, ona powinna być właściwie zinterpretowana w kontekście czasu, w którym Jezus to wypowiedział. I Jezus im powiedział, czyż mogą goście weselni pościć, gdy z nimi jest oblubieniec? Dopóki mają sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Ale przyjdą dni, kiedy im zostanie zabrany oblubieniec, a wówczas owego dnia będą pościć. Myślę, że w naszej interpretacji tego słowa i w naszym poznaniu Biblii to każdy powie, że oblubieńcem jest kto? Chrystus. A oblubienicą jest kto? Kościół. A więc kiedy oblubieniec przyszedł i jego uczniowie wraz z nim przebywali, oni nie mogli pościć, oni się z nim cieszyli, oni z nim się radowali. Ja nie słyszałem, żeby był jakiś ślub czy wesele postne. Słyszeliście? Wzięliście ślub i raptem idziecie na imprezę. Ludzie przychodzą, a jak impreza? Wszyscy poszczą. Ja nie słyszałem o czymś takim. Chyba, że widziałeś. Ja nie widziałem. I dlatego Jezus normalnie mówi. Oni nie mogą pościć, ale przyjdą dni, kiedy oblubieniec będzie im zabrany. Czyli o jakim czasie Chrystus mówi? Kiedy ja pójdę do nieba. Kiedy ja będę w niebie i oni w tym czasie oczekiwania na mnie, oni będą pościć. On mówił o apostołach, którzy żyli, o uczniach i mówił generalnie o uczniach, którzy będą uczniami ich. I do dziś dnia post ma być częścią służby prawdziwych uczniów Jezusa Chrystusa. Jesteście ze mną? I tutaj możesz mówić, jam wolny, jam wolna i mija rok, 2, 3, 4, 5 i tym wolna, ja ani razu nie poszczę. A co mówi ci Jezus? Będę zabrany i będą pościć. A więc to jest ta właściwa interpretacja. Czyli kiedy Chrystus był na ziemi, to był czas, kiedy oni nie pościli, ale kiedy On ma być zabrany, wówczas w tym czasie Jego uczniowie będą pościć. I kiedy my żyjemy, w jakich czasach? Chyba w tych czasach, kiedy oblubieniec jest w niebie, prawda? Bo ja nie wierzę, że on jest zlokalizowany w pewnym konkretnym miejscu. Ja nie wierzę. Ja wierzę, że on jest w niebie. Kredo apostolskie mówi o tym. Pierwsze wyznanie Kościoła. I słuchajcie, i ta cecha prawdziwego uczniostwa została już wytyczona, określona przez samego Jezusa, a więc w tym czasie oni będą pościć. I teraz masz wybór, żeby pościć, posłuchać się Chrystusa Jezusa. Myślę, że wiemy o tym, że Jezus nigdy nie narzucał, nie chciał, aby było czynione cokolwiek, jeżeli on sam tego nie przeszedł. I Jezus rozpoczął służbę od postu. Zgadza się? On miał chrzest w Jordanie i poszedł na pustynię i 40 dni nie jadł, Biblia mówi. I tam pościł i był koszony przez szatana. Jest różnica w tym, kiedy Chrystus po chrzcie poszedł i po poście wrócił. I Biblia mówi, że poszedł w Duchu Świętym, w mocy Ducha Świętego, a wraca w mocy, w pełni Ducha Świętego. A więc on był ochrzczony, idzie na pustyni. I o tym możemy przeczytać w Ewangelii Świętego Łukasza. W czwartym rozdziale Łukasz o tym mówi. Pierwszy werset. Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. 40 dni. Kuszony przez diabła, w tych dniach nic nie jadł, a gdy one przeminęły, poczuł głód. Czyli 40 dni Chrystus pościł. I teraz zauważmy w 14 wersecie, że powrócił Jezus w mocy Ducha, a więc tu było w pełni, pełen Ducha, a tu wraca w mocy Ducha Świętego. A więc widzimy, idzie napełniony Duchem Świętym, ale wraca z pustyni po okresie postu, powraca w czym? W mocy Ducha Świętego. I chcę, żebyście na tym się skupili, tej mocy. A więc potencjał Ducha Świętego został, potencjał tej mocy, który Jezus otrzymał w czasie chrztu w Jordanie, on zamanifestował się w pełni dopiero po jego poście. Czyli chyba to jest logiczne, prawda? I powiem wam, że te same duchowe prawa, które Chrystus przeszedł, które Chrystus zaprezentował, one mają zastosowanie do naszego życia, do służby Jego uczniów. I dlatego też, jeżeli Chrystus o tym mówi, to zobaczmy, jaki był zwyczaj pierwszego Kościoła, zwyczaj pierwszych słów. Nie kogoś tam jakiegoś, jak w którymś tam wieku byli tacy święci, którzy siedzieli na słupach. Ja sobie wyobrażam, tam na odległość od nich waniało. Nie schodzili z tych słupów. To już pewne takie odstępstwa szły. Ale zobaczmy się zawsze na pierwszy Kościół. Spójrzmy się na apostoła Pawła. Paweł, wielki Boży mąż. Chyba nikt nie kwestionuje tego, prawda? Jeden list i dwa fragmenty z tego listu. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, od 3 do 10 wersetu. Drugi Koryntian, 6 rozdział, od 3 do 10 wersetu. Paweł mówi o swojej służbie. W 5 wersecie powiada, jak ta służba wyglądała. W chłostach, w więzieniach. A więc, czy byłeś w więzieniu za Ewangelię? Ja znam ludzi, którzy byli w więzieniu, ale nie za Ewangelię. Chodzi mi o nasz kraj. W więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach. Zobaczcie, i to nie jest w poście jednym, tylko w postach, to liczby mnogiej, czyli on wiele razy pościł. Ja nie chcę powiedzieć, ile tych postów było, ale pościł bardzo często. Drugi fragment, 11 rozdział tego samego listu, od 23 do 27. I Paweł też wymienia, opisuje swoją służbę, swoje życie. W 24 bardzo mocno podkreśla, od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń, bez jednego. Ja sobie wyobrażam, że jego skóra, jego plecy, całe jego ciało było pokryte bliznami, które nie uległy uleczeniu. To było 5 czyli 200 uderzeń, prawda? Kiedyś skaleczyłem się, już nie wiem gdzie, nożem i do dziś dnia mam bliznę. Dalej Paweł powiada, 3 razy byłem chłostany, 1 raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt, dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwie na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu. Często w czym? W postach. Widzimy? Czyli Paweł pościł. I ja to pokazuję jako indywidualny przykład. Czyli jeżeli Paweł to robił, wszyscy, którzy byli przy nim, to samo robili. I to był post na poziomie indywidualnym. Ale oprócz tego postu na poziomie indywidualnym, chrześcijanie pościli nie tylko indywidualnie, ale pościli w ramach, i słuchajcie to, o czym powiem, w ramach dyscypliny duchowej, zborowej dyscypliny duchowej. Pościli oni wtedy w ramach zbiorowości, w ramach wspólnej służby Bogu. I chyba nie ulega dla nas wątpliwości, że służba przed Bogiem musi iść przed służbą człowiekowi. Zgadza się? Bo ty musisz z tej atmosfery służby Bogu, ona jest wtedy ma wieczną wartość, że ty wychodzisz z tego, ze służby Bogu wychodzisz, aby służyć człowiekowi. Jeśli przemieniasz te priorytety, to wychodzi zawsze źle. I zobaczmy jeden z przykładów w Dziejów Apostolskich 13 rozdziale. To jest ewidentny akademicki przykład zbiorowej służby Bogu, kościelnej służby Bogu, czy zborowej służby Bogu. I ten 13 rozdział mówi o zborze w Antiochii. I w pierwsze wieki to wykrystalizowały się centra chrześcijańskie. Jedno z tych pierwszych centrów to było Jerozolima. Ona później została zniszczona, a więc również i to centrum chrześcijańskie, ono przestało istnieć. Dalej była Aleksandria, bo było dużo Żydów na terenie Egiptu. Była Antiochia, później pojawił się Konstantynopol, pojawił się Rzym i była też Kartagina. Ale to nie o tym chcę mówić. I zauważcie, ten 13 rozdział mówi o 5-orakiej służbie, która była w zborze w Antiochii, o 5 osobach. I oni byli prorokami i nauczycielami. I tych 5 wspólnie spościło, przywódcy tego kościoła wspólnie odprawiali służbę pańską i pościli w 2 wersecie. I kiedy jest odprawiana zbiorowa służba w modlitwy, postu kościoła, wtedy jest ogromne prawdopodobieństwo, czy też jest odpowiedź na to Ducha Świętego, że wówczas Duch Boży, on odpowiada. I poprzez tę służbę zespołową postu przemówił Duch Święty, że z tych 3 odłączcie Barnabę i Saula do dzieła, które zostali oni powołani. Ja wiem o tym, że jestem przekonany, że zarówno Paweł, jak i Barnaba wiedzieli, jakie jest powołanie w ich życiu. Oni już wcześniej, bo Paweł również o tym wiedział, tylko oni nie szli, zanim nie powiedział im Pan. Kiedy Bóg nie wypowiedział i oni pościli, wtedy rzekł Duch Święty, odłączcie ich do tego dzieła. I potem, kiedy oni ponownie, oni nie od razu pobiegli. Dlaczego? Gdyż nie byli jeszcze przygotowani do tego. Oddzieleni od Boga, byli nauczycielami, prorokami, ale kiedy zostali wysłani z Kościoła, stają się apostołami. I apostoł to nie jest ten, który da ci wizytówkę, ja mam postoł. Wizytówkę weźmie, na drzwiach napisze. To jest to, co Bóg czyni, to jest ta funkcja, którą Bóg wysyła teraz i oni stali się apostołami posłanymi przez Ducha Świętego. A zanim to się stało, ponownie modlili się. Wtedy po odprawieniu postów i modlitwy nałożyli na nich ręce i ich wyprawili. I tak działo się w Antiochii. I zobaczmy jeszcze kolejny fragment z listu do też Dzieje Apostolskie, 14 rozdział. Zauważcie, służba zrodzona w taki sposób, ona produkuje kościoły, które podobnie postępują. I w 14 rozdziale od 21 do 20, trzeciego czytamy, że zarówno Paweł i ten i Barnaba, oni zwiastowali Ewangelię i owocem ich służby jest to, że pozyskali bardzo wielu uczniów. I potem te grupy wierzących, które funkcjonowały, jak oni przeszli pierwszy raz i jak wracali, stawały się kościołem, ale w którym momencie? Gdy przez składanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, a więc kościołem, kiedy jest przywództwo wyznaczone, wówczas wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli. Zauważcie, Antiochia wysyła Pawła i Barnabę. Paweł i Barnaba modlą się o powołanie starszych i też wśród modlitw i postów poruczają ich Panu. A więc ta praktyka wspólnej modlitwy i postu, ona została przekazywana nowo powstającym zgromadzeniom Bożym, które narodziły się jako owoc służby Pawła i Barnaby. I Kościół powstawał, jak byli ustanawiani starsi. I teraz zastanówmy się, jak działa post. Myślę, że to, co należy powiedzieć, że post, on pomaga w otrzymaniu prowadzenia i mocy od Ducha Świętego na wiele sposobów. To nie jest tak ograniczone jakieś, Bóg działa jak chce. I post jest porównywany przez niektórych do żałoby. Myślę, że nikt z nas nie lubi być w żałobie, bo to nie jest przyjemne, prawda? Jak też, czego nikto nie lubi postu? Żołądeczek, prawda? Lubi? Nie, bo apetyciki. A więc zarówno dusza nie lubi postu, jak i nasz cielesny człowiek, ciało nasze nie lubi postu. Ale zarówno żałoba, jak i post mogą okazać się dla nas błogosławieństwem. Dlatego Salomon mówi, lepiej iść tam do domu żałoby, bo tam zobaczysz koniec wszystkich rzeczy. I teraz chcę pokazać znów fragment z kazania na górze, z Ewangelii Mateusza, 5 rozdziału, 4 wersetu, gdzie Jezus mówi, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. W Księdze Izajasza w 61 rozdziale, 3 wersecie czytamy o błogosławieństwie, które spływa nad płaczącymi nad Syjonem. I oczywiście możemy zastanawiać się, co to oznacza ten Syjon. Może to oznaczać, że ty będziesz smucił się nad stanem narodu żydowskiego, ale również będziesz smucił się nad stanem Kościoła czy pewnej zbiorowości. I w tym oto wersecie 3 czytamy o błogosławieństwie dla tych, którzy płaczą nad Syjonem. Wtedy oni otrzymują obietnicę. Zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I musimy wiedzieć, że to płakanie, to smucenie się, ono w tym przypadku nie jest skoncentrowane na tobie. Ono nie jest też takim beznadziejnym smutkiem czy też żalem, ale jest to swego rodzaju odpowiedź człowieka wierzącego na ponaglenie, takie przynaglenie, taki nacisk Ducha Świętego, który zaczyna dzielić się cząstką Bożego smutku spowodowanego przez grzech i upadek człowieka. Myślę, że wiecie o tym, co Biblia mówi, nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego. To nie chodzi o zasmucenie nie wiadomo z czego, że powiedzmy zjesz kiełbasę bez czosnku czy też tam chrzanu. To nie o to chodzi. Duch Święty jest zasmucany z powodu grzechu. Ale smutek, który powstaje z Boga, on jest nagradzany. On przynosi nagrodę. Wiemy, że wszystko mamy czynić przez wiarę. Bez wiary nie można się podobać Bogu, prawda? Kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że Bóg istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. A więc tak samo smutek, który jest z Boga, on jest nagradzany. I wówczas Pan we właściwym czasie da ci zawiór zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty żałobnej, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I jeżeli przychodzi trudny czas do twojego życia, to nie jest powód do tego, żeby tak się schować jak struś, głowę w piasek. Wola Boga, wola Boga. tylko żebyś ty właściwie stanął przeciwko temu problemowi we właściwym stosunku przed Bogiem, wiedząc, że Bóg odpowie. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale, 31 wersecie, jest to fragment, który jest nazywany jako Jom Kippur, a więc jest to ustawa, którą Bóg daje o ukorzeniu się w duszach. I Żydzi nazywają to dniem postu. I do dziś dnia obchodzą to i nazywa się Jom Kippur. Post pomaga, pomaga poddać nasze ciała. Nasze ciała. Ono pomaga tak właściwie trzymać to ciało w właściwym posłuszeństwie. W liście do Galacjan 5:17 czytamy, że nie pobłażajcie rządzić cielesnej, albowiem ciało jest przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału. I dlatego też mamy chrześcijan cielesnych, inaczej zmysłowych, i mamy duchowych. I ci zmysłowi, ci cielesni robią bardzo wiele problemów z nimi. Oni nie przyjmują rzeczy, które są z Ducha Bożego. I żeby ta proporcja uległa zmianie, czyli wyobraź sobie, tu jest cielesność twoja, a więc żyjesz według zmysłów, masz narodzonego ducha, ale jesteś prowadzony do tego, co ci te zmysły mówią. I żeby to się zmieniło, to musisz cielesność poddać pod kontrolę duchowości. A jak masz być duchowy, jeżeli twój czas wolny po pracy spędzasz w parku rozrywki? Hity telewizyjne, od rana do wieczora. Jesteś zmęczony, ale nie jesteś zmęczony oglądać ten program. Biblia leży obok. Oj, jak wezmę Biblię, to od razu śpię. Rozumiecie? To jest ciało. I my musimy to przemienić, te proporcje, aby rozprawić się z tym ciałem. I post rozprawia się właśnie z tymi przeszkodami cielesnymi, bo przeszkoda cielesna w nas, ona jest przeszkodą dla działania Ducha Świętego. I są nimi. Jakie są dwie przeszkody w naszych ciałach wobec działania pełni Ducha Świętego? Pierwszy powód to jest uparta wola, uparta duma. Duma, pycha. Drugi to są pożądliwości naszych ciał. I my w poście chcemy to upartą dumę, te pożądliwości ciała poddać pod kontrolę Ducha Świętego. Czy teraz to rozumiecie? Post nam pomaga ukorzyć się. Post pomaga poddać, nie żołądku. Dzisiaj nie będziesz jadł golonki. Dzisiaj nie będziesz jadł schabowego. Dzisiaj będziesz słuchał mnie. Amen? Możesz poddać również w pragnieniu kopytek, pys, pizzy, lasagni. Wymień sobie całą plejadę różnych potraw. I ważna rzecz. Post nigdy, ale to nigdy nie zmieni Boga. Powtórzę, post nigdy, ale to nigdy nie zmieni Boga. Post, on jedynie zmieni nas. On pozwoli pokonać, poddać barierę cielesności w naszym życiu, która stoi na przeszkodzie do okazania się wszechmocy Ducha Świętego. Bo to tak naprawdę problem jest w nas, który uniemożliwia Duchowi Świętemu w pełni działać poprzez nasze życie. I kiedy te bariery zostaną usunięte, to Duch Święty może działać w całej pełni poprzez nasze modlitwy. I jeszcze jedna ważna rzecz w tym, że kiedy się modlimy, list do Efezjan powiada 3:20, a temu, który ma moc uczynić daleko więcej ponad to, o czym myślimy i o co prosimy. Czyli ja mogę tylko zacząć się modlić o to we właściwym proporcji, z właściwym poddaniu Bogu, wtedy On uczyni daleko więcej ponad to, co ty chcesz zrobić. Bo ty widzisz tylko tyle, a On widzi więcej. A więc post, on pomaga ci poddać dumę, pychę, Twojej duszy i te pożądliwości Twojego ciała pod kontrolę Ducha Świętego, aby wszechmoc Ducha Świętego, pełnia Ducha Świętego mogła działać poprzez nasze życie. Czy to rozumiemy? Co ogranicza post? Co może ograniczyć kogoś? Przede wszystkim, czy tylko Boża sprawiedliwość, bo my nie zmienimy Bożych standardów sprawiedliwości. I jeśli coś nie jest wolą Boga, to nie zmienisz Boga. I jest tu przykład Dawida. Dawid zgrzeszył z Betszebą, porodził się syn z nieprawego związku i Bóg przychodzi i powiedział, że dziecko umrze. Co zrobił Dawid? Pościł. Współcześnie moglibyśmy zrobić pielgrzymkę. Czy to zmieniło Boga? Dziecko zmarło. I jeśli coś jest złe i jest grzechem, to takim pozostanie bez względu na to, jak długo ktoś będzie pościł. I chcę pokazać wam taki przykład, żebyście o tym zobaczyli. Jest tu trójkąt. Trójkąt A, B, C. I tu jest podzielony ten pół, gdzieś ten trójkąt w połowie i powstał trapez, a więc pierwsza część i druga część. I są rzeczy, które są możliwe, a więc to, co się znajduje tu, jest zgodne z Bożą wolą względem twojego życia. To, co jest poza tym, tego nie zmienisz, co nie jest Bożą wolą. I są rzeczy w tej punkcie drugim, które są możliwe do osiągnięcia obietnic Bożych, a jak ktoś powiedział, około 7000 obietnic jest w Biblii, co możesz osiągnąć tylko i wyłącznie poprzez modlitwę. Ale pewnych obietnic nie osiągniesz, jeżeli nie weźmiesz postu. Czy to rozumiecie? Nie? A więc są pewne obietnice, które modlimy się i normalnie przychodzą i stają się w naszym życiu. Ale pewne obietnice nie zrealizują się, jeżeli my nie połączymy modlitwy razem z postem. Czy rozumiecie mnie? I są obietnice na poziomie naszej modlitwy, które my modlimy się, ale nie są osiągalne. Bo trzeba wziąć post. Są rzeczy, które nie są zaplanowane przez Pana i my się modlimy i one nie przychodzą. Dlatego ważną rzeczą jest wiedzieć, jaka jest Boża wola do mojego życia. Bo będziesz chciał, a się nie stanie. No daj nam przykład. Jakiś tam kawaler się pojawia i zobaczył jakąś tam wybrankę. O, ta byłaby dobra dla mojego, na moją żonę. Będę pościł. Ale okazuje się, że ta wybranka, ona już jest żoną. Więc możesz sobie pościć, ile chcieć. To nie jest zgodne z Bożą wolą. Halo? Amen? Zgadzacie się ze mną? A więc my musimy o tym wiedzieć, że są rzeczy, które są do osiągnięcia, kiedy modlitwę połączysz z postem. Jest wiele rodzajów Bożego zaopatrzenia, które są do osiągnięcia, kiedy połączysz, raz podkreślam, modlitwę razem z postem. I zobaczmy ten cudowny rozdział o poście, 58. To jest przykład postu. To jest, jak ja to określę, akademicki, standardowy przykład postu. 58 rozdział. I ten 58 rozdział Izajasza mówi o dwóch rodzajach postu. I te dwa rodzaje postu mogą być zastosowane w naszym życiu, w zależności, jak będziesz pościł. I pierwszy rodzaj postu jest to post zły. Post, o który Pan piętnuje. I mówi tak, w trzecim wersecie. Od trzeciego do szóstego. Jest to zły przykład postu. I pytanie, czy my tak nie pościmy? I pyta się Pan, dlaczego pościmy, a Ty tego nie widzisz? Dlaczego umartwiamy nasze dusze, a Ty tego nie zauważasz? I Bóg odpowiada, czy to jest post? Oto w dniu waszego postu załatwiacie swoje sprawy. A więc tak, co będziesz robił w tym dniu? Swoje sprawy. Co to znaczy swoje sprawy? Twoje. Do banku pójdę, gaz kupię, rachunek zapłacę, etc., etc. uciskacie wszystkich swoich robotników. Możesz mieć biznes, będziesz tych ludzi uciskał. Powyżej 8 będziesz pracował 20 godzin. Oto gdy puścicie, zobaczcie się, jakie są motywy. Kłócicie się. Spieracie. Bezlitośnie uderzacie pięścią. A więc Bóg pokazuje i Bóg piętnuje postawy, które w poście występują w człowieku, które są niezaakceptowalne przez Pana. I Pan mówi, to nie pościcie tak, jak się pości, aby został wysłuchany wasz głos w wysokości. Czyli Bóg mówi, możesz sobie tak pościć i ja cię nie wysłucham, bo to jest, ty w ogóle na mnie nie zważasz. Post powinien być związany z oddzieleniem się dla Boga. Ten dzień poświęcam dla Pana. Wczoraj mieliśmy post, dzień postu, modlitwy uniżenia, a więc oddzieliliśmy to dla Pana. Czy to jest post, którym ja mam upodobanie? Dzień, w którym człowiek umartwia swoją duszę. Że się zwiesza swoją głowę, jak sitowie, wkłada wór i kładzie się w popiele. Czy coś takiego nazwiesz postem i dniem miłym Panu? I Bóg mówi, czy to jest dla mnie miłe? Czyli jeśli pościłeś w taki sposób, jak Bóg mówi, to nie masz wysłuchanej modlitwy i ci się już nie chce pościć. I jeżeli kłóciłeś, oczywiście, kiedy pościmy, to te różne nasze reakcje, one wychodzą, reakcje ciała. I Pan dalej powiada, jaki jest dobry post. Po pierwsze, ten post musi wypływać z motywacji postaw, które są odmienne od tych wcześniej wymienionych. I co ma w tym dniu następować? Czy to jest post w 6 wersecie, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. W tym punkcie, w tym miejscu powiem, są więzy, które nie będą zerwane z człowieka, dopóki nie będziesz pościł. Są jarzma, powrozy jarzma, które nie będą zerwane, jak nie będziesz pościł. Jeśli by tak było, to Izajasz by tego nie powiedział. Kolejna rzecz, że w tym dniu wypuszcza się na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Ja za chwileczkę zaprezentuję, tylko nie wiem, gdzie tu jest malutki ten Maciuś. Ja go prosiłem, żeby on był tutaj dzisiaj osobą, która tutaj mi pomoże. Jest tu Maciek? Zawołajcie go. I coś wam zaprezentuję. Pamiętacie, że uczniowie nie mogli wypędzić demona? Panie, dlaczego my nie mogliśmy wypędzić? Bo mówi, ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez modlitwę i post. Chodź Maciek tutaj. Ja chcę coś zaprezentować. Nie boi się, prawda? My żyjemy w sferze fizycznej, ale również żyjemy w sferze duchowej. I diabeł wiąże ludzi. I podkreślę, jeśli żyjesz według Bożego Słowa, prawidłowo według Bożego Słowa, zły cię nie tknie, bo nie może. W modlitwie pańskiej, Ojcze nasz, modlimy się, nie ucz nas na pokuszenie i nas zbaw od kogo? Od kogo to jest ten zły? To jest szatan, to są demony. Jeśli schodzisz z drogiej ścieżki, otwierasz drzwi na działanie demonów. I demony przychodzą i wiążą. Powiedzmy, zwiążą w taki sposób, że on nie będzie mógł czegoś czynić. Przypominacie sobie, kiedy Chrystus wywołał z grobu Łazarza, to Łazarz wyszedł powiązany. I Jezus powiedział do uczniów, rozwiążcie go. I to podobnie, to inna sytuacja. Szatan wiąże ludzi i wiąże twoje stopy, wiąże twoje usta, czy wiąże twoje myśli i poddaje ci te myśli i ty zaczynasz pełnić w tych wymiarach jego wolę. I Biblia mówi, że pewne więzy nie będą rozerwane, pewne jarzma nie będą zerwane, jeśli nie będziesz pościł. A więc w pości. Przykładowo, masz problem z nikotyną. Masz problem z alkoholizmem. Ty poddajesz ten dzień dla Boga i ja chcę być, rozwiązuję te więzy z mojego życia. One nie mogą mnie wiązać.
I kiedy pościsz, to te więzy są rozwiązywane. Dalej jest mowa o jarzmie. Wyobraźcie sobie, Jezus to zaprezentował, jarzma. Ktoś powiedział, że najbardziej, kiedy Chrystus pracował w zakładzie swojego ojca, w jego warsztacie, to oni produkowali jarzma. Bo Żydzi byli narodem pasterzy, rolniczym narodem. A więc były woły, nie było ciągników typu Władimirek czy Ursus C330. Tylko były woły. I żeby woła zaprzęgnąć do służby, to trzeba by było dać jarzmo, wkładali mu tak na pach i ten z tyłu szednik kierował. I szatan również bierze takie jarzma na życie ludzi. Człowiek, który popadł w niewolę, był wiązany w takie różnego typu dyby. Rozumiecie? I oni mają takie, tak mi to jest ciężko przez życie. A Jezus mówi, jarzmo moje jest miłe. I służba Jezusowi nie jest obciążeniem. To jest cudowna, królewska wolność. I wyobraźcie sobie, szatan właśnie taki jarzma bierze. I on jest powiązany. Ja mówię, idź do przodu. To idzie do przodu. Rób tu, rób tu. A więc jesteś pod kontrolą szatana. W tych dziedzinach, w których on cię wiąże, kładzie to jarzmo. I w czasie postu zrywa się te jarzma. Ja wyswobadzam się. Ja wyrzekam się tych jarzm. Ja wyrzekam się władzy szatana w tych dziedzinach. I on staje się wolny. Ale jeszcze jedna rzecz, o czym mówi Izajasz
w 58 rozdziale. Wypuszcza na wolność uciśnionych.
I post, ja nie muszę tylko modlić się o siebie. Poczekaj, Maciu, proszę jeszcze. Ale ja w poście będę mógł modlić się o tego, który jest uciśniony, tego, który jest niewolnikiem szatana, niewolnikiem i grzechu. A więc ja post biorę za niego, żeby jarzmo było złamane, żeby te więzy zostały rozwiązane, aby on był wolny, aby służyć Panu. Amen. Powiedz aleluja. Amen. Czy rozumiecie to?
Kto zrozumiał? I to jest post. To jest Bogu miłe. Ale to nie jest jeszcze wszystko. Kolejna rzecz to jest w poście drugi element, to jest twoja postawa względem innych ludzi. W 7 wersecie czytamy: podzielisz twój chleb z głodnym i biednych bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, od swojego współbrata się nie odwrócisz. To jest postawa wobec drugiego. A więc w poście módl się, Bóg ci pokaże biednego człowieka, który nie ma co jeść. Ponadto może bezdomnego przyjmiesz do domu na nocleg. Przyodziejesz go, a więc dasz mu ubranie. Od swojego współbrata się nie odwrócisz, kiedy jest on w trosce, kiedy on jest w problemie. A więc ja będę w tym, okażę mu konkretną postawę. I post miły, on musi łączyć się ze szczerym i praktycznym miłosierdziem względem drugich ludzi, względem tych, którzy mają potrzeby materialne i fizyczne, problemy. Ale to jeszcze nie jest wszystko. Post miły to jest post, kiedy ty coś uszczynisz. Wówczas w 9 wersecie coś jeszcze musimy zrobić. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie. Jakie bezecne mówienie wychodzi z naszych ust? Z każdego nieużytecznego słowa zdamy sprawę, mówi Jezus. A więc te takie sprośne kawały, sprośne żarty. Paweł mówi, żeby to nie było wymieniane. Jeżeli to mówisz, to trzeba, jesteś związany tym. My modliliśmy się o pewną kobietę, która przyszła na nabożeństwo, kiedy ja mówiłem o demonach i ona została jakby tak złapana, sama mówi, jakby coś udusiło. Potem przyszła tu, modliliśmy się o nią, przyjęła Pana Jezusa Chrystusa i Bóg pokazał, że jej język jest powiązany bluźnierstwem, przekleństwem i powiedzieliśmy, że Pan ją może uwolnić, ale on musi pokutować. I ona pokutowała i to wyszło z niej. Kiedy zajechała do domu, to mężczyzna, z którym mieszka, z którym żyje, nie wiadomo dlaczego, zaczął ją przeklinać. Tak normalnie ona postępowała zgodnie z zasadą oko za oko, ząb za ząb. Ale spojrzała na niego i poszła sobie do pokoju. A córka mówi, mamo, ty pierwszy raz nie oddałaś, bo była uwolniona. I to oznacza, że te trzy rzeczy muszą być usunięte z nas. Między innymi legalizm, krytycyzm i nieszczerość. I jakie są błogosławieństwa wtedy postu? Izajasz 58:8. Pan mówi o uzdrowieniu, a więc uzdrowienie rychło nastąpi. Uzdrowienie duchowe, uzdrowienie fizyczne. Pan mówi o tym w 9 wersecie, gdy będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a więc błogosławieństwo wysłuchanej modlitwy. W 11 wersecie błogosławieństwo prowadzenia. Nie wiesz, co zrobić. Nie wiesz, jaką podjąć decyzję. Ezdrasz wraz z tymi wszystkimi wygnańcami. On wziął post nad rzeką Achawa, aby Pan ich prowadził w bezpieczeństwie. Wieźli ogromny skarb, wielka wartość. I dojechali szczęśliwie po około 5 miesięcy, szli do Jerozolimy. Nie mieli żadnej eskorty, żadnej firmy ochroniarskiej, ale Pan ich chronił. A więc jest błogosławieństwo prowadzenia. Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach. Jeśli czujesz się słaby, jeśli czujesz się taki bezsilny, to post sprawi, że twoje członki odzyskują swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysychają. Ale jeszcze kolejne błogosławieństwo to jest obietnica odbudowy. Przypuśćmy, jest zrujnowane twoje małżeństwo. Jest zrujnowana twoja rodzina, relacje z rodziną. 12 werset mówi, że twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń. Nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było mieszkać. Jak należy pościć? Jak pościć? To nie to, że ty będziesz wszystkim pokazywał. O, jak ja to poszczę. Ale więc post to jest swego rodzaju oddzielenie się dla Boga. Ty oddziel ten czas dla Pana, oddziel ten najlepszy czas dla Pana. A więc, żeby On ciebie widział, a nie ludzie. Czyń to w sekrecie przed Bogiem. Czytaj Biblię. Kiedy będziesz się modlił, to przed modlitwą czytaj Słowo Boże. Dobrze jest sporządzić listę rzeczy, o które ty się modlisz w tym czasie. Bo ty koncentrujesz się. Jeżeli bierzesz post za kogoś, to ty mówisz, Panie, mój post i ja chcę, aby ten człowiek był uwolniony. Ja go uwalniam z tych szpon demonicznych. Ty mnie użyj, żebym ja go uwolnił. I my modlimy się również o związanych ludzi, o ludzi zdemonizowanych, nie opętanych, tylko zdemonizowanych. I wiemy, że w niektórych miejscach są typowe oznaki działania demonicznego. Ale wtedy mówimy, umawiamy się, że ty będziesz pościł i my będziemy pościć. A więc ty coś zrób i my też coś zrobimy i się wtedy spotkamy i będziemy łamać te więzy, będziemy łamać te jarzma, będziemy uwalniać ciebie, uwalniać twoją rodzinę, abyś był wolny w imieniu Jezusa Chrystusa. I ważna jeszcze rzecz, żeby spojrzeć na swoje motywacje. Paweł mówi, czy dzieje apostolskie mówią, że pewni Żydzi wzięli również post w motywacji, żeby zabić Pawła. Słyszeliście o tym? Czytamy. Ja czytałem, że pewien wierzący człowiek leciał w samolocie i spotkał kobietę, która pościła. Nie brała tych drinków, jedzenia, które roznosiły stewardesy. I ten powiedział, że ja jestem też chrześcijaninem, też poszczę. A on mówi, ja nie jestem chrześcijanką, ta kobieta, radośnie. Ja jestem członkinią kościoła satanistycznego i ja poszczę, żeby rozpadały się małżeństwa chrześcijańskie, żeby upadali przywódcy chrześcijańscy. Taki ma motyw. I okultyści to robią. Okultyści to robią. Poszczą. Diabeł ich używa, żeby rozbijać pracę Bożą. I w przypadku Pawła zawiązali się z przysiężeniem, że będziemy pościć, aż go zabijemy. I teraz mówimy o poście indywidualnym, ale też jest post na poziomie zbiorowości. I my się zbiorowości, ja mówię o Kościele. Kiedy nastąpi post na poziomie narodu, Bóg dotknie prezydenta, to on ogłosi. ale my ogłaszamy post na poziomie zbiorowości kościelnej. I wtedy my wszyscy się zobowiązujemy, że wszyscy będziemy pościć razem. Będziemy się modlić nawzajem, spotykamy się o danej godzinie wszyscy razem na poście i na modlitwie. I wtedy nie może być, że ja jestem wolny. Nie, my się wtedy spotykamy. I jeżeli patrzycie posty, które były ogłoszone w historii Izraela w bardzo tragicznych, w tragicznym położeniu, wszyscy się schodzili do Jerozolimy. Dorośli, młodzieńcy i dzieci. Jehoszafat chociażby nawet. Zwołał post. Wszyscy przyszli. Jeżeli mówimy o poście zbiorowości, wtedy umawiamy się, pościmy wszyscy. Zgromadzamy się wszyscy. Przychodzimy wszyscy. Pościmy i modlimy się nawzajem. W czasie ustalonym przez nas wszystkich, w czasie, którym chcemy. I ja wam powiem, że w najbliższy piątek jest to dzień taki bardzo święty dla ludzi, którzy żyją wokół nas. Prawda? I my nie pogardzamy tym dniem. Starodawny zwyczaj Kościoła. Oni upamiętniali śmierć Chrystusa Jezusa. Oczywiście z czasem tam narosły różne rzeczy, ale w biblijny sposób upamiętnienie. Tak jak upamiętniamy śmierć Pana Jezusa w trakcie Wieczerzy Pańskiej. My nie obchodzimy urodzin Jezusa, bo nawet nie wiemy dokładnie, kiedy On się urodził. Ale upamiętniamy śmierć Chrystusa Jezusa. I Kościół pierwszych wieków, on spotykał się, upamiętniając ten dzień. Potem mówiono, że to jest tak zwany wielki piątek. Śmierć Chrystusa to jest centrum, to jest podstawa. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa. Nie ma zbawienia bez śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. To jest dla nas bardzo, ale to bardzo ważne. I my możemy się umówić, że w ten najbliższy piątek spotkamy się i będziemy pościć o zbawienie twoich najbliższych. Każdy będzie pościł o swoich najbliższych. Może potrzebujesz przełomu w swoim życiu, to możemy się umówić, że zgromadzimy się w tym dniu, że też pościmy, modląc się o konkretnie o zbawienie dusz ludzi, modląc się o zbawienie dusz twoich rodzin. Ty będziesz pościć i my wraz z tobą będziemy się modlić. Kiedy tu się spotkamy, kiedy wyjdziesz i każdy będzie prowadził, o kogo mówimy amen, zgadzamy się, uwalniamy tych ludzi, żeby byli wolni. Kiedy wyjdziesz i powiesz, że mam problem, ja chcę, żeby to jarzmo było złamane, żebym był uwolniony z pęt szatańskich, ja chcę być wolny, my wraz z tobą będziemy się modlić. I po tym możemy zrobić taką kolację, tak jak nas nauczyli mesjańscy Żydzi, typowo żydowską kolację z potrawami, które były w trakcie tej kolacji paschalnej w Jerozolimie, którą spożył Jezus Chrystus. Z tymi samymi produktami, podobnymi produktami, które były używane wtedy 2000 lat temu. I wspominać, czym jest Pascha, jakie to jest wyzwolenie, jakie to jest uwolnienie, jakie jest ogromne błogosławieństwo. I prześledzić te fragmenty ze Starego Testamentu i Nowego Testamentu, abyście rozumieli to wszystko i zobaczyli głęboką treść, która w tym tkwi. I dlatego mamy propozycję. Normalnie o 17 jest nabożeństwo tutaj dla tych, którzy przychodzą po chleb, którzy przyjdą po pakiety żywnościowe. Na tym nabożeństwie będzie mowa o śmierci Chrystusa, o krzyżu, czym jest krzyż w życiu chrześcijan. Będzie głoszone słowo. To jest do godziny czasu. I potem my chcemy jeszcze tu zrobić spotkanie, modlitwę i przejść na tą kolację, taką paschalną, a więc skończymy wtedy post naszą wspólną kolacją po modlitwie już o zbawienie naszych bliskich. Bo my chcemy, żeby nasi najbliżsi byli zbawieni. Pościcie, modlicie się codziennie o zbawienie tych rodzin i pość również. Są rzeczy, jak podkreślam, są więzy, które nie zostaną rozwiązane, jeżeli ty nie będziesz pościł. Są jarzma, które nie zostaną złamane w ich życiu, nie zostaną uwolnieni, zanim ty nie będziesz pościł. To trzeba połączyć jedno z drugim. I byśmy się spotkali o 17, aby potem mieć wspólną kolację z tymi potrawami w takim podobnym obrządku, jak był za czasów Pana Jezusa Chrystusa. I tak naprawdę Żydzi do dziś dnia to praktykują. Z tym, że my rozumiemy to przez Chrystusa, przez Nowy Testament i widzimy w tym głęboką prawdę. I na tą kolację, jeżeli chcesz być, to proszę koniecznie podejść do siostry Bożeny Lampart. Ona zapisze, ona będzie wiedziała, dlatego że to będzie kolacja dla tych, którzy rzeczywiście chcą, dla tych, którzy rzeczywiście chcą przyjść, żebyśmy my wiedzieli, ile tych osób jest. To nie znaczy, że my ciebie zmuszamy, ale to może być dla ciebie ogromnym błogosławieństwem. Zrozumiesz fragmenty Nowego Testamentu, które się do tego odnoszą. I kończąc powiem, a więc jest post na poziomie indywidualnym, jest post na poziomie zbiorowości. Jest post, w którym ukażasz się przed Bogiem i ten miły post z księgi proroka Izajasza, który ma właściwe motywy, właściwą postawę i ten post, który jest połączony z miłosierdziem, okazaniem konkretnej czynów miłosierdzia, połącz to jedno z drugim, dopiero się stanie, dopiero otrzymasz błogosławieństwo, które wypływa ze Słowa Bożego. A więc zachęcam was, żebyście w tym najbliższym poście, który jest bardzo ważnym dniem dla ludzi żyjących wokół nas, często oni nie rozumieją tego. Robią, bo im tak każą. Jak Paweł mówi, dla Żydów jestem Żyd, dla Greków jestem Grek. Po to, aby pozyskać ich dla Chrystusa. Abyśmy my również mogli pozyskać ludzi dla Jezusa Chrystusa. I może będziesz miał możliwość wytłumaczyć ludziom żyjących wokół ciebie, czym to jest, dlaczego ty pościsz, jak to robisz. I ja nie chcę wam pokazywać gotowych wzorców, jak ten post ma w twoim przypadku polegać. Ty musisz sam pytać się Boga, ile godzin, z czego. Niekiedy ten post niech będzie połączony z wyrzeczeniem się czegoś, co jest zwykłą namiętnością, pożądliwością twojego ciała. Połącz to może z postem od telewizji, z postem od gazet, z postem od internetu. Poświęć to dla Pana konkretnie, żeby twoi najbliżsi byli zbawieni. Nie chcemy skoncentrować się na sobie samym, ale chcemy skoncentrować się na naszych najbliższych. Niech to będzie pragnieniem twojego serca, tak jak Paweł wołał i błagał Boga, żeby jego rodacy byli zbawieni. Tak samo ty bądź zdesperowany przed Bogiem. Panie, jest to twoją wolą, aby najbliżsi moi byli zbawieni, bo twoje słowo mówi, ty chcesz, aby każdy był zbawiony i doszedł do poznania prawdy. Podkreślam, są więzy, które powstrzymują w przyjściu do Chrystusa. Są jarzma, są warownie w ich myślach, które powodują, że nie chcą przyjąć Słowa Bożego. Ty możesz to łamać w poście i w modlitwie. Amen.